Cukrzyca jest jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zapraszają pacjentów z tą chorobą do udziału w projekcie badawczym Zatrzymaj cukrzycę – Polski Rejestr Diabetologiczny POL-RED. W jaki sposób wyniki tych badań będą mogły wpłynąć na profilaktykę i leczenia cukrzycy, a także kto i jak może skorzystać z bezpłatnych badań, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Krętowski, kierownik Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także koordynator projektu. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
W trakcie naszej audycji można telefonicznie zarejestrować się na badania. Podaję numery telefonów 85 831 81 50. Powtórzę 85 831 81 50. I drugi numer 85 831 81 56. Jeszcze raz, 85 831 81 56. Można także wysłać maila pod adres polred@umb.edu.pl. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza pacjentów do udziału w projekcie Zatrzymaj cukrzycę – Polski Rejestr Diabetologiczny POL-RED. Panie profesorze, od kiedy i w jakim celu w ogóle jest realizowany ten program? A tak naprawdę to skąd się wziął pomysł, żeby przeprowadzić takie przedsięwzięcie właśnie u was?
No, pomysł jest oczywisty, ponieważ cukrzyca jest największą pandemią, dużo większą niż pandemia COVID. 450 milionów ludzi choruje na cukrzycę i wie o tym.
A ile nie wie?
Uważa się, że mniej więcej 1/3, czyli to już mamy ponad 600 milionów. 350 milionów na świecie ma stan przedcukrzycowy, to już jesteśmy miliard. No więc nawet w COVID-zie w tej chwili mamy około 250 milionów ludzi, więc to jest 4 razy więcej. Więc cukrzyca jest jeszcze większą pandemią niż COVID. I oczywiście temat jest bardzo ważny z punktu widzenia tego, że też możemy coś zrobić. Też możemy, tak jak jest w nazwie, zatrzymać tą chorobę. I myśmy się przygotowali od jakiegoś czasu. Właśnie pandemia COVID trochę nam to przeszkodziła, bo początek zaczęliśmy w lutym 2020 roku i za chwilę była pandemia. I w związku z tym ta rekrutacja znacząco się zwolniła. Ale w tej chwili mamy już znaczącą liczbę pacjentów, no i robimy to dalej.
4 lata temu, może nawet trochę więcej, był taki projekt cukrzycowy, w którym poszukiwaliście mężczyzn do właśnie zbadania, jak aktywność wpływa na opanowanie, czy też panowanie nad cukrzycą. To też swego rodzaju kontynuacja, tylko dużo szersza w tym momencie jest.
Tak, oczywiście. No, w cukrzycy te czynniki środowiskowe, dieta, wysiłek fizyczny są kluczowe, ale w tej chwili chcemy zebrać dane na temat pacjentów z jednej strony w takiej skali niespotykanej dotychczas, bo mamy takie możliwości, a z drugiej strony chcemy zwłaszcza tym pacjentom na początku choroby pomóc we właściwej diagnozie, bo cukrzyca to nie jest jedna choroba.
To tak dokładnie, czy to do wszystkich, którzy chorują na cukrzycę, są w tej chwili pod kontrolą, czy też do tych, którzy jeszcze nawet nie wiedzą, że są chorzy, jak sam pan wspomniał, to jest 1/3.
No, najbardziej zachęcamy tych, którzy dopiero co dowiedzieli się, że zachorowali na cukrzycę i mają wynik sprzed pół roku do roku. Ale oczywiście interesuje nas też, co się dzieje z pacjentami, którzy już wiele lat chorują. Ale także interesuje nas i chcemy pomóc pacjentom, którzy są zagrożeni tą chorobą. I także robimy badania diagnostyczne także tym osobom. I muszę powiedzieć, że spora grupa osób dowiaduje się, że ma cukrzycę właśnie w czasie naszych badań.
Czyli wcześniej nie leczyli się i nie zgłaszali się. Z tego, co pan mówi, wynika, że mogą się zgłosić osoby, które mają objawy, same w sobie czują, że być może to jest cukrzyca i nie chcą pójść do lekarza rodzinnego czy tam podstawowej opieki zdrowotnej, ale chcą się przebadać, a tu jest okazja. Czy to tak można połączyć jedno z drugim?
Tak, oczywiście. To jest bardzo dobry trop. Dlaczego też właśnie my i dlaczego w Białymstoku? Bo myślę, że pan redaktor też zna projekt pana profesora Karola Kamińskiego, Białystok Plus.
Dokładnie, wielokrotnie był tutaj.
To jest projekt, który także jednym z celów było zbadanie, jak często białostoczanie chorują na cukrzycę. I się okazało, że my mamy odsetek znanej cukrzycy i nieznanej około 12%. Więc to jest duży odsetek, a jeszcze więcej, bo nawet do 40% to były osoby, które mają stan przedcukrzycowy, czyli są zagrożone cukrzycą. Czyli co to oznacza, że rzeczywiście wśród także białostoczan jest duża grupa osób, które może dzięki temu, że przyjdzie do nas na badania, z tego skorzystać.
Czy pomimo tego COVID-u udało się już jakąś grupę przebadać i czy coś z tego, cokolwiek jeszcze wynika? Czy można o tym coś powiedzieć?
No zdecydowanie. My mamy, mimo że to było półtora roku ciężkiej sytuacji COVID-owej, myśmy na początku oczywiście pacjentów zapraszali. Zresztą wszystkim robimy testy w kierunku SARS-CoV-2, więc to jest bezpieczne. Oczywiście nasi pracownicy są zaszczepieni. Natomiast łącznie 1500 osób przebadaliśmy.
No to już sporo.
Tak, także przy czym z cukrzycą to jest około 600 osób, a z tą świeżo rozpoznaną około 100 osób w tym, i ponad 300 osób ze stanem przedcukrzycowym. Także no, tych pacjentów mamy dużo i tak jak pacjent, który przychodzi, jest zawsze zadowolony z tego, że do nas przyszedł. To poświęca kilka godzin w ciągu, powiedzmy, wczesnych godzin rannych, ale tyle trwają te badania.
A ile w ogóle będzie trwał ten projekt? Bo jak sam pan powiedział, tych podejrzanych o cukrzycę to jest sporo.
No więc to jest bardzo dobre pytanie. My troszkę też wzorujemy się na tych badaniach, które były zrobione na świecie, a więc takie duże badanie kohortowe było zrobione w Szwecji, tak zwane Botnia Study. Pan profesor Life Group zresztą przyjeżdżał do nas i wspólnie żeśmy ustalali pewne szczegóły, żeby to było kompatybilne badanie.
Żeby można było porównać.
Tak, tam zebrano 15 tysięcy, więc oczywiście myślę, że jeżeli liczymy na podstawie badania profesora Kamińskiego, że jest 9%, 12% znanej cukrzycy, liczmy 10%, tak? No w Białymstoku mamy w tej chwili około 300 tysięcy, to nawet 30 tysięcy osób, myślę, że jeszcze więcej, choruje na cukrzycę. Chcielibyśmy przynajmniej połowę tych osób z naszego miasta włączyć do badania.
Czyli poznać. Poznać
Dokładnie.
Z punktu widzenia medycznego.
Dokładnie. Z jednej strony poznać, z drugiej strony pomóc im, dając szereg informacji, które przydadzą się także lekarzom rodzinnym, lekarzom diabetologom w terapii.
A jak wyniki z tego właśnie badania będą już i powstanie Polski Rejestr Diabetologiczny, POLRED, to co wtedy będzie to wynikało dla tego zwykłego pacjenta, potencjalnego nawet pacjenta lub tego, który się leczy?
No przede wszystkim to jest to, że robimy szereg takich ważnych badań, które są bezpłatne i pacjent otrzymuje te wyniki od razu. Po drugie, celem w ogóle tego projektu jest znalezienie właściwej terapii dla konkretnego pacjenta. A też wiemy o tym, że cukrzyca, chociażby nawet typu drugiego, nazywana jest typu drugiego, to nie jest jedna cukrzyca. Ona ma szereg różnych odmian i ma różny przebieg. I chodzi o to, żeby umieć wcześniej rozpoznać, jaki to jest ten podtyp cukrzycy, albo przewidzieć, w jaki sposób ta cukrzyca będzie przebiegała i dzięki temu możemy zastosować właściwe leczenie, konkretne dla konkretnego pacjenta. To jest element medycyny tak zwanej spersonalizowanej.
Czyli dla naukowców będzie to pewien rejestr, z którego można będzie wydobyć te odpowiednie charakterystyczne cechy dla na przykład grup wiekowych, bo powiedzmy sobie szczerze, cukrzyca typu drugiego, jak to kiedyś mówiono, że to jest starcza cukrzyca, to już to pojęcie nie istnieje, bo 20-latkowie są chorzy na cukrzycę typu drugiego,
A nawet dzieci.
No właśnie.
W Stanach Zjednoczonych więcej dzieci choruje na cukrzycę typu drugiego niż pierwszego, bo to się oczywiście wiąże też z otyłością. Więc chodzi o to, żeby u konkretnego pacjenta wykonać takie badania, które nam pozwolą na to, żeby przewidzieć, jaki to jest przebieg tej cukrzycy, na co musimy zwrócić uwagę, jakie leki powinniśmy zastosować. Po prostu, żeby pacjenci byli lepiej leczeni. Cały cel tego projektu jest poświęcony pacjentom.
A już wspomniał pan o tym, że Szwedzi mają te swoje badania i one były bardzo no, dość liczne, bo 15 tysięcy to sporo. Czy wiadomo, do jakich oni doszli efektów?
No więc po pierwsze, że cukrzyca nie jest chorobą jednolitą. Tak, bo oczywiście cały czas mówimy teraz o cukrzycy typu drugiego, bo wiemy też, że jest cukrzyca typu pierwszego, jest cukrzyca ciążowa, są inne nieswoiste przyczyny cukrzycy. Jest, myślę, kilkadziesiąt przyczyn cukrzycy. Ale nawet jeżeli skupimy się na tej najczęstszej postaci
cukrzycy... Na tej, na którą możemy panować.
Tak, tej cukrzycy typu drugiego, która stanowi 90% wszystkich przypadków, to ona też nie jest jednolita. I to był właśnie główny wniosek z tego badania szwedzkiego, że możemy wyodrębnić pewne podtypy, które w różnym stopniu rozwijają się, na przykład niewydolność nerek, czy uszkodzenie wzroku, czy ryzyko sercowo-naczyniowe. I to jest bardzo ważne, bo różne leki do tego stosujemy, żeby zapobiec temu. My mamy jeszcze dodatkowo nowoczesne możliwości badania chociażby genomu ludzkiego. Jak może pan redaktor słyszał, my jako pierwsi zaczęliśmy w Polsce sekwencjonować wirusa SARS-CoV-2, ale też sekwencjonujemy geny ludzkie, czyli genom ludzki. I ci wszyscy pacjenci też będą mieli zrobione te badania genetyczne. One na dziś nie zawsze są im potrzebne, chociaż są takie podtypy cukrzycy powiązane z mutacjami monogenowymi, tak? Czyli bezpośrednio związane z pewnymi defektami w genach, które też wiedza o tych mutacjach pozwoli na lepsze leczenie. Na przykład jest taka postać cukrzyca mody, która, jeżeli wiemy, że to jest ten gen określony, to no nie wymaga jakiegoś tam intensywnego leczenia czy insuliną, czy nawet tabletkami. Wystarczy stosowanie diety, co też jest dla pacjenta ważną informacją, bo często pacjenci są też przeleczeni, czyli leczeni w sposób nadmierny w stosunku do potrzeb.
Jeśli weźmiemy pod uwagę taką powszechną wiedzę, więc ona mniej więcej wygląda tak, że jeżeli w mojej rodzinie ktoś miał cukrzycę, to znaczy, że ja już jestem genetycznie obciążony, co jest oczywiście nieprawdą. No ale w przypadku bliźniaków jednojajowych to rzeczywiście tam jest duże zbliżenie, bo tam 36% jest akurat tego zagrożenia. Natomiast w innym przypadku to nie musi być koniecznie choroba i niekoniecznie trzeba się leczyć na zapas.
No tak, to akurat powiedziałem o wyjątkach, ale rzeczywiście akurat ten przykład, który pan redaktor podał, to rodzinne występowanie, to jest jednak genetycznie uwarunkowane. Oczywiście są pewne nawyki żywieniowe genetycznie uwarunkowane, tak?
I to chyba więcej te nawyki żywieniowe tak, niż same geny.
Ale no wierzymy, że geny też. Faktem jest, bo też się tym zajmujemy na takim poziomie, chcę powiedzieć, wysoko specjalistycznym, że tutaj jest jeszcze też dużo do zrobienia. My znamy już wiele genów związanych z cukrzycą, ale te geny też często są specyficzne regionalnie, więc tutaj też będziemy badali nasze geny polskie, nasze geny na Podlasiu w tym kontekście.
Już wiemy o tym, że do udziału w tym programie zapraszamy państwo pacjentów z cukrzycą, niezależnie od jej typu. Jednak już zauważyłem, że bardziej zależy panu na tym typie drugim, chociaż niekoniecznie, prawda? Ale też i na osobach, które jeszcze nie wiedzą, że mają cukrzycę, a przy okazji tego badania mogą sprawdzić. No i jest, jak to technicznie może wyglądać, że człowiek, który nie jest faktycznie jeszcze leczony, ani zdiagnozowany, się zgłasza do tego programu. Za chwileczkę powiemy, jaki numer telefonu, żeby się można było zarejestrować. Jak to wygląda właśnie u państwa?
No więc są pewne charakterystyczne cechy, które powodują, że się ma większe ryzyko. Na pewno to, co pan redaktor powiedział, to rodzinne występowanie cukrzycy, ale tutaj tym głównym czynnikiem jest jednak otyłość, nadwaga, otyłość, mała aktywność fizyczna. No w czasie COVID-u wszyscy przytyliśmy średnio tam 6 kg, więc no można powiedzieć, że prawie wszystkich by się przydało zbadanie teraz, czy nie ma konsekwencji metabolicznych, tak? Jaki jest poziom naszego cukru, jak jest krzywa cukrowa, jak jest hemoglobina glikowana. Także tak naprawdę tutaj jest wiele osób, które mogłyby skorzystać z tego badania. Oczywiście są pewne charakterystyczne cechy cukrzycy, tak jak wzmożone pragnienie, często oddawanie moczu, skłonność do infekcji. No niestety także także dużo gorszy przebieg infekcji COVID. Wiemy o tym, że pacjenci z otyłością, z cukrzycą częściej lądują w szpitalu, częściej niestety wymagają respiratora terapii.
A jeżeli ktoś ma właśnie takie objawy, jeszcze się nie przebadał w tym kierunku, mówię w kierunku cukrzycy, ale no przysypia na przykład tą przy telewizorze i niekoniecznie po dużej ilości słodyczy czy sytym obiadku, ale tak w ogóle, no to jest też sygnał do tego, żeby się skontrolować?
Absolutnie tak. Oczywiście musimy też nie zapominać o lekarzach rodzinnych, bo my nie damy rady wszystkich zbadać, którzy by się do nas chcieli zgłosić, ale na pewno jeżeli osoba pójdzie do lekarza rodzinnego i zrobi badanie podstawowe w kierunku cukrzycy, to my zachęcamy wszystkich lekarzy rodzinnych, też o to, prosimy ich o to i mówimy o tym, żeby do nas przysłali tego pacjenta. Bo ten pacjent potem będzie leczony dalej przez lekarza rodzinnego, czy lekarza diabetologa. U nas przychodzi po to, żeby otrzymać więcej informacji na temat tej choroby, na temat jak powinien być leczony. No i też my przewidujemy dzięki wykonanym badań, w jaki sposób jest zagrożony powikłaniami.
A jeżeli ktoś w miarę dba o swoje zdrowie, kontroluje się i na przykład rok temu, czy kilka miesięcy temu badał się i cukier był w porządku, ten taki podstawowy, który zawsze badamy, to czy już może być pewny, że tam nic się nie zmieniło?
No, jeżeli jest otyły, jeżeli ma czynniki ryzyka, to nie może być pewny, bo samo też zbadanie cukru naczyń nie wystarcza. Są takie podtypy cukrzycy, czy początki rozwoju cukrzycy, że dopiero po posiłku rośnie glikemia, czyli tutaj po podaniu glukozy, po tym doustnym teście obciążenia glukozy. Można mieć całkiem prawidłowy cukier naczczo, a po wypiciu tej 75 gramów glukozy roztworu można mieć cukier poniżej 200.
To jest tak zwana krzywa cukrowa.
Tak, to jest krzywa cukrowa, czy tam doustny test obciążenia glukozą, bardziej się to nazywa fachowo. I wtedy też rozpoznajemy cukrzycę. To jest jeszcze takie wczesne stadium, kiedy my możemy z tą cukrzycą coś zrobić, bo między innymi to jest też cel naszego projektu. Szanowni Państwo, cukrzycę na początkowym stadium można wyleczyć. Jeżeli ktoś się wcześniej zgłosi i zacznie odpowiednio się leczyć, to można cofnąć cukrzycę, można zahamować jej postęp, można przez dłuższy czas jeszcze być osobą zdrową.
I to już wiadomo bez tych badań, które tak teraz jest. Prowadzicie. Tak to, jest. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie. Tylko właśnie to, który to jest ten krytyczny moment, którego nie wolno przegapić.
No im później, tym gorzej, tak? No,
to oczywiście... Ale gdyby pan tak chciał powiedzieć jednoznacznie, czy to jest możliwe, że jeżeli coś się takiego dzieje, tylko co właśnie, to znaczy, że już jesteśmy...
Po to między innymi robimy te badania, że po zrobieniu właśnie chociażby poziomu peptydu C, tak, poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wystrzustkowych, bo jedną z postaci cukrzycy jest ta postać cukrzyca autoimmunologiczna. Na podstawie innych badań my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jeszcze ten pacjent ma szansę wrócić do całkowitego zdrowia. Ale tutaj oczywiście samo się to nie zrobi.
Niego też trzeba dużo wymagać.
Dokładnie. Czy też jest to już taka postać cukrzycy, która możemy spowolnić, ona się będzie dalej rozwijała, tylko będzie dużo wolniej się rozwijała. I chcemy mieć możliwość wskazywania właściwego leczenia. Bo leków od cukrzycy jest bardzo dużo i wierzymy, że jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie leki dla konkretnego pacjenta.
Za chwilę powiemy, jakie badania są prowadzone i czego na podstawie tych badań chcą się dowiedzieć naukowcy, a jaki pożytek z tych badań będą mieli ci, którzy się zgłoszą do programu. Panie profesorze, osoby, które zgłoszą się do tego projektu, będą miały komplet bezpłatnych badań, takich jak krwi, moczu, analizy składu ciała. Czego dokładnie na podstawie tych badań chcecie się dowiedzieć?
No nie tylko te, które pan redaktor wymienił, bo
wiem, że inne też.
Takie najważniejsze, które są na początku panelu, to jest C-peptyd, czyli to jest ten fragment, który jest odłączany od insuliny, o którym mówi, jak bardzo komórki beta już są zniszczone. Komórki beta, trzustki, które produkują insulinę. Na tej podstawie możemy ocenić, jak szybko pacjent będzie potrzebował insuliny lub też czy nie będzie potrzebował insuliny, bo ma bardzo dużo. To niby jest podstawowe badanie, ale wielu lekarzy podstawowej opieki nie ma możliwości zlecenia tego badania. Robimy też przeciwciała przeciwko antygenom wystrzustkowych, dzięki temu możemy rozpoznać cukrzycę autoimmunologiczną, cukrzycę typu pierwszego, albo cukrzycę tak zwaną LADA, to też jest cukrzyca autoimmunologiczna. Oczywiście ważne są badania też dotyczące funkcji wątroby, funkcji nerek. To są te badania podstawowe biochemiczne, które zawsze badamy u pacjenta wraz z rozwojem choroby. Szukamy też chorób współistniejących. Natomiast no, robimy znacznie więcej tych badań. I tu chociażby, no nie u wszystkich pacjentów, ale u części, którzy wyrażą na to zgodę, robimy też rezonans magnetyczny, czyli MRI całego ciała. Bardzo nas interesuje stłuszczenie wątroby, bo wiemy, że to jest jeden z tych głównych elementów, które powoduje rozwój cukrzycy. I mówiąc wprost, to, że ma ktoś stłuszczoną wątrobę, no to możemy w 100% prawie powiedzieć, jeżeli ma cukrzycę. Natomiast nam chodzi o to, żeby zbadać, jaki jest poziom zaawansowania tego stłuszczenia. I nie powiedzieliśmy tego. My chcemy tych pacjentów jeszcze badać za 2 lata, za 5 lat i zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy się poprawiło, czy się pogorszyło, tak? Więc potrzebujemy też takich badań dokładnych, które są, potem mamy możliwość porównania.
Z informacji na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wynika, że mogą także założyć ci pacjenci coś, urządzenie, czy też swoje urządzenie i włączyć się do systemu ciągłego monitorowania glikemii. Na czym to ma polegać?
To już pacjenci z cukrzycy to znają. No może nie wszyscy mają do tego dostęp ze względu na koszty. Ale to był przełom, jeżeli chodzi o leczenie cukrzycy. Już od kilkunastu lat mamy takie systemy ciągłego monitorowania glikemii. To jest taka elektroda podskórna, którą się wkłuwa do tkanki podskórnej, a jednocześnie na monitorze, na może być komórka, czy tam są specjalne takie odbiorniki, widzimy, jaki jest poziom glikemii. I to jest bardzo naprawdę pożyteczne w leczeniu pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza tych, którzy są na insulinie, bo można właściwie wtedy dobierać dawki insuliny, ale też także jest bardzo pożyteczne dla osób, które właśnie są na początku choroby. Nie wiedzą, jak mój organizm reaguje na przykład na wypicie soku pomarańczowego. To jest jeden z ostatnich pacjentów. Był zdziwiony, że po wypiciu szklanki soku pomarańczowego mu cukier rośnie tam ponad 200 czy 300, czego nie widział. Bo potem,
a pił ten sok.
Tak, bo potem ten cukier mu spadał i on mu się wydawało, że on jest dobrze leczony, dobrze się odżywiał. Także aktywność fizyczna jak wpływa? Czasami wpływa na spadek glikemii, a czasami przy dużej intensywności wręcz odwrotnie. Cukier rośnie. Więc założenie takiego systemu na 2 tygodnie czy na 10 dni pozwala pacjentowi trochę poznać swoją chorobę, trochę poznać, jak się zachowuje cukier w różnych sytuacjach związanych z jedzeniem, z aktywnością fizyczną, no po prostu z życiem. A nam to pozwala, my zbieramy te dane, pozwala też potem przełożyć to na nasze naukowe cele.
Wspomniał pan tutaj także o badaniach w pakiecie dla tych zainteresowanych pacjentów. Są to badania właśnie rezonans magnetyczny, pomiar spoczynkowy wydatkowania energii, testy wysiłkowe, badanie dna oka. Już w tym programie kiedyś mówiliśmy o dnie oka, także no, czego się można dowiedzieć na podstawie tych badań? To znaczy, czego się dowiaduje sam pacjent, który się poddaje badaniom? Po co mu ta wiedza jest potrzebna?
No więc oczywiście każdą wiedzę można zużytkować pozytywnie, można po prostu przyjąć i nic z tym nie zrobić. Chociażby to dno oka, no to wiemy, że cukrzyca ma powikłania naczyniowe i tutaj dno oka jest to jedyne miejsce, gdzie możemy zobaczyć te powikłania, zobaczyć, jak naczynia są uszkodzone i to też często jest argument z powodu którego pacjenci no jednak biorą się w garść i zaczynają się lepiej leczyć, zaczynają dbać o siebie. Z punktu widzenia lekarzy no też możemy ocenić właśnie, czy dotychczasowa terapia jest właściwa, czy powinniśmy zmienić, bardziej ją zintensyfikować. Także to jest bardzo ważne. Zbieranie tych danych także w postaci obrazów tego dna oka też nam pozwala stworzyć taką dużą bazę danych tych obrazów właśnie z dna oka. I to też jest jeden z naszych celów, bo już są na świecie takie systemy sztucznej inteligencji, które wykorzystywane są do oceny właśnie powikłań związanych ze zmianami na dnie oka. I my chcemy mieć własną bazę danych, chcemy też ten system wykorzystywać. Przykład inny, insulinooporność. To taki znany temat i często zwłaszcza panie przychodzą z takim wynikiem z laboratorium, że mam wysoki poziom insuliny, mam insulinooporność. I oczywiście to jest bardzo ważny element patogenetyczny cukrzycy, ale zmierzenie jednorazowe poziomu insuliny nic nie mówi o insulinoporności. My robimy w ramach tego badania naprawdę zaawansowane, jesteśmy jedynym z dwóch ośrodków na świecie, którzy robią to badanie. Wykorzystujemy do tego badanie PET-MRI, tak? Czyli jednocześnie badamy wychwyt glukozy w poszczególnych tkankach, a wychwyt glukozy równa się działanie insuliny, czyli insulinooporność. Czyli możemy zobaczyć, jaki jest wychwyt w mózgu, jaki jest w mięśniach szkieletowych, jaki jest w wątrobie. A więc to są bardzo zaawansowane badania, które mówią bardzo dokładnie o tym, co się u danego konkretnego pacjenta dzieje. Dla pacjenta no nie zawsze są to informacje, które on wykorzysta bezpośrednio w swoim życiu, ale z punktu widzenia naukowego, z punktu widzenia naszych potem decyzji terapeutycznych, to są bardzo ważne informacje.
Ale czy te wnioski bezpośrednio płynące z tych badań można jakoś przełożyć na sposób leczenia, leki? Czy to od razu działa, czy też to będzie działało dopiero po zbadaniu pewnej grupy?
No jakby są dwa cele. Jeden taki bezpośredni i ta informacja, którą pacjent uzyskuje od nas, nagle się okazuje, że pacjent nie musi, ten, który już wiele lat stosował insulinę, nagle my mówimy mu, ale pan nie musi w ogóle stosować insuliny, bo u pana jest zupełnie inny typ cukrzycy. Może pan sobie to wyobrazić, że nagle pacjent po wielu latach my mówimy, że nie potrzebuje insuliny.
No to czy on sobie nie popsuł wszystkiego przez tę insulinę, dodawał?
Nie popsuł, ale jaka to jest uciążliwość, tak? Większość pacjentów woli tego i zrobienie tych badań nam pozwala mu na to odpowiedzieć, tak? Jeżeli ktoś ma dużą insulinooporność, mówimy, mimo stosowania tego leczenia nie będziesz miał dobrych wyników. Musisz zmienić leczenie na takie leki, które są skierowane, dedykowane w insulinooporności i tak dalej. Więc to są informacje, które na pewno pozwolą na lepsze leczenie cukrzycy. A jeszcze raz, główny cel to zatrzymanie w ogóle rozwoju cukrzycy i postępu cukrzycy. To jest nasz cel.
Ja powtórzę jeszcze raz numery telefonów, chociaż mam sygnał, że tam jakieś problemy są z dodzwonieniem się, ale spróbujmy jeszcze raz na wszelki wypadek. 85 831 81 50. 85 831 81 50, to jest jeden numer telefonu, i drugi 85 831 81 56. Tam powinno się dać dodzwonić, bo to jest pora, o której z reguły można się zarejestrować na bezpłatne badania w ramach tego programu.
Może jednak dodam, że być może teraz w związku z naszym programem tych osób dzwoniących jest dużo, tak? Więc jeżeli ta rozmowa trwa kilka minut, no to kolejne osoby nie mogą się dodzwonić. Więc tak naprawdę od poniedziałku do piątku możecie państwo codziennie dzwonić od godziny 8 do 15. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu. Na pewno ktoś odbierze ten telefon.
Ja tylko dlatego podaliśmy te numery, żeby nie tracić czasu i złapać byka za rogi właśnie w trakcie tej audycji, bo wiem, że impuls czasem właśnie taki, jak się usłyszy tylko w radiu, już może być podpowiedzią, by skorzystać z takiej możliwości. Za chwilę powiemy, jak dokładnie przebiega ta rejestracja, czego się spodziewać, jak to długo może potrwać, czy i w ogóle jak długo taki pacjent będzie pod kontrolą, czy też opieką Centrum Badań. I jeszcze kilka innych rzeczy, o które będziemy mogli zapytać naszego gościa. Panie profesorze, to teraz kilka takich naprawdę bardzo praktycznych i najprostszych informacji, które przydadzą się tym wszystkim, którzy już się zdecydowali, tym, którzy ewentualnie się zdecydują, albo mają kogoś w rodzinie, kogo warto by namówić do zgłoszenia się do tego programu. Już wyjaśniliśmy, że nie chodzi tu tylko o osoby, które mają zdiagnozowaną, leczoną, kontrolowaną cukrzycę, nieważne jakiego typu. Chodzi też o te osoby, które te cukrzycę u siebie podejrzewają, a jeszcze się nie odważyły tak do końca się przebadać.
Dokładnie tak. To jest bardzo ważne, żebyśmy jak najwcześniej tą cukrzycę rozpoznali. No wiemy, że czasami pacjenci chodzą tygodniami, miesiącami z nierozpoznaną chorobą.
Najtrudniej podjąć decyzję, tak, bo się boimy. Także to
tutaj,
normalne.
Tutaj jest to bardzo bezpieczne. No, są czasy, jakie są, pandemia, ale wszyscy pacjenci, oczywiście wszyscy, którzy są zaszczepieni, to nie mają problemu z wejściem do szpitala. Natomiast wszyscy niezaszczepieni też mogą przyjść, przy czym no, robimy im testy przed wejściem, więc to jest też bezpieczne dla wszystkich. Czyli polega to na tym, że najpierw rejestrujemy się przez telefonicznie lub też drogą e-mailową na konkretną godzinę. Pacjent przychodzi, jest odbierany przed wejściem do szpitala, bo to odbywa się, Centrum Badań Klinicznych jest na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na Skłodowskiej. 24A, jest przez nas z określonego wejścia odbierany i zaopiekowany. To badanie trwa kilka godzin. W zależności od tego, na jakie badania dodatkowe pacjent się zgodzi, to czasem nawet dłużej. Często rezonans magnetyczny robimy następnego dnia.
Ale niektórzy miesiącami czekają,
to jest tak. To oczywiście też trzeba spełniać pewne kryteria, które są w tym projekcie. Na pewno osoba, która ma już rozpoznaną cukrzycę, tak? Czyli ma przez lekarza rodzinnego zrobioną krzywą cukrową i ma rozpoznaną cukrzycę, to w pierwszej kolejności się do nas dostanie, bo to są już osoby, którym natychmiast chcemy pomóc. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli ktoś ma wieloletnią cukrzycę, to też zapraszamy. Jeżeli ktoś jest w grupie ryzyka, podejrzewa u siebie, ma w rodzinie osoby chore na cukrzycę, to również może się zapisać. Ważne jest, że jeżeli dzisiaj państwo się nie dodzwonicie, to codziennie, od poniedziałku do piątku, od 8 do 15 można zadzwonić, można wysłać maila i my będziemy stopniowo te osoby wzywali i zapraszali do projektu. Ten projekt jeszcze będzie trwał kolejny rok. Pandemia spowodowała, że troszkę wolniej to się odbywa. Nie możemy zaprosić tylu pacjentów, ile byśmy chcieli. Musi być to wszystko w reżimie sanitarnym, ale to też oznacza, że jest bardzo bezpiecznie, że pacjenci są zadowoleni.
Wiem, że jak się już zgłosi ktoś, to musi się liczyć z tym, że trzeba będzie wypełnić dość długą ankietę. Co trzeba wiedzieć na swój temat, przychodząc na takie spotkanie?
No więc to oczywiście takie podstawowe parametry, także też związane z naszym codziennym życiem. No więc pytamy o dietę, jak się nasi pacjenci odżywiają. Takie są szczegółowe ankiety, które pytają, jak często się na przykład je jajka, jak często, ile kromek chleba, ale też pytamy o aktywność fizyczną, też pytamy o, jeżeli są to pacjenci, no to jak długo trwa choroba, jakie leki współistniejące, czy są inne choroby. Także no musimy wiedzieć o pacjencie, że tak powiem, jak najwięcej, żeby na koniec właściwą diagnozę postawić i żeby to miało też znaczącą wartość dla pacjenta.
Przy niektórych schorzeniach pacjenci sobie robią różnego rodzaju zapiski, dzienniczki takie. Tutaj warto coś takiego sobie założyć, czy też
no
to
tak,
nie jest konieczne?
Jeżeli, no każdy chory na cukrzycę ma dzienniczek, gdzie powinien zapisywać sobie glikemię. Teraz są nowe systemy, że już niektórzy mają elektronicznie w komórce zapisane z glukometru bezpośrednio, ale to oczywiście też jest ważne. My robimy każdemu pacjentowi taki parametr hemoglobina glikowana, który mówi o tym, jakie cukry były przez ostatnie 3 miesiące. Także no, na pewno weryfikujemy to z dzienniczkami potem. Tutaj rzeczywiście chcemy podejść do każdego pacjenta w sposób indywidualny i znaleźć dla niego właściwy sposób leczenia
i to leczenie potem będzie kontynuowane przez lekarza rodzinnego, czy też przez waszego specjalistę? Przez rodzinnego?
Nie. My oczywiście nie zabieramy lekarzom rodzinnym pacjentów, nie zmieniamy systemu. System jest taki, jak jest. My chcemy dodać wartość dodaną. Jeżeli lekarz rodzinny czy pacjent dostanie informację, na przykład, że nie potrzebuje insuliny, no to lekarz rodzinny może zmienić wtedy leczenie. Jeżeli w międzyczasie znajdziemy jakieś nieprawidłowości związane z funkcją nerek, czy zmiany na dnie oka, to też informujemy pacjenta, odsyłamy do specjalistów i już dalsze leczenie odbywa się w poradniach specjalistycznych.
A czy wasi naukowcy będą powracali do tych pacjentów, którzy teraz są badani, czy raczej nie?
Absolutnie, tak. To jest cel naszego badania. To ma być wieloletnia obserwacja. Będziemy chcieli zapraszać na kolejne wizyty po 2 latach, po 5 latach, także będziemy chcieli zobaczyć, czy to leczenie, które zaproponowaliśmy, które stosuje lekarz rodzinny, lekarz specjalista, jest tym najlepszym. Także tak, ten pacjent będzie pod naszą opieką, jeżeli będzie tylko chciał, bo oczywiście wszystko jest to dobrowolne, do nas przychodzić, to będziemy o nim pamiętali. Zresztą w międzyczasie, na podstawie tych danych, które już zbierzemy, tak, będziemy chcieli zastosować algorytmy sztucznej inteligencji i być może jakieś nowe informacje uzyskać z tego. Na pewno pacjenci będą o tym informowani.
Przypomnę, że od poniedziałku do piątku, ja mam, że od 12 do 14, pan profesor powiedział nawet, że od od 8 do 15. Można się zarejestrować telefonicznie pod numerem telefonu 85 831 81 50 lub 85 831 81 56. Można także wysłać swoje zgłoszenie pod adres mailowy polred@umb.edu.pl. Moim i Państwa gościem był dziś profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Krętowski, kierownik Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, także koordynator projektu Zatrzymaj Cukrzycę, Polski Rejestr Diabetologiczny, POLRED. Bardzo Panu dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo. Zatrzymajmy razem cukrzycę. Dziękuję bardzo.
Jeśli ktoś włączył się do słuchania Radia Białystok w trakcie audycji i chciałby usłyszeć to wszystko, co było powiedziane w ramach tego programu, można odsłuchać całą audycję na stronie internetowej Radia Białystok w zakładce Szlachetne Zdrowie, a wszystkie archiwalne audycje również tam się znajdują. Ja dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia we wtorek.